To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Idę do naszego ogrodu, a tam coś, czego się nie spodziewaliśmy. Roślina, której nie sadziliśmy. Albo taka, która nagle zaczęła rosnąć szybciej niż wszystko inne i zajmować coraz więcej miejsca. I to może być początek inwazji. Gatunki obce towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat, ale dziś problem wygląda zupełnie inaczej. Nigdy wcześniej nie przemieszczaliśmy roślin i zwierząt na taką skalę przez handel, podróże i własne ogrody. Część z tych gatunków wymyka się spod kontroli, zaczynają dominować, wypierać rodzime rośliny i zmieniać całe ekosystemy od łąk aż po lasy. O tym porozmawiam dziś w programie Wykład Otwarty w radiu RMF24 z moim gościem, którym jest pan doktor inżynier Krzysztof Palot z Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy pan doktor już coś w ogródku u siebie robi? Wiosna?
Może nie, bo akurat tak nie mam takiej okazji, natomiast w naszym centrum na pewno bardzo dużo już jest robione.
Zacznijmy od podstaw. Panie doktorze, czym właściwie jest ten gatunek inwazyjny i kiedy taki obcy gatunek staje się problemem?
Taki gatunek inwazyjny staje się problemem, jak wymyka się spod kontroli w rzeczywistości, tak? Bo tak jak na naszych ogrodach możemy jeszcze go opanować w jakiś sposób, tak, wytępić, to jeśli wydostanie się już poza do tej dzikiej roślinności i tam przetrwa, przynajmniej nasze warunki klimatyczne, tak, to może stać się właśnie inwazyjny i zagrażać bioróżnorodności naszej po prostu zwyczajnie.
Jak takie gatunki trafiają do naszych ogrodów? Ja już tam wspominałem mniej więcej, że to handel.
Znaczy, generalnie nie straszyłbym tak po prostu od razu tymi roślinami inwazyjnymi, ponieważ w tej chwili nie jest ich aż tak bardzo dużo. Raptem około 30 jest takich rzeczywiście, które zagrażają, powiedzmy, tutaj nam. Natomiast bardziej skupiłbym się pewno na ekspansywności roślin niektórych.
Tak. A jakie to są gatunki? Możemy wymienić? Pan mówi, że około 30.
Tak, znaczy no to najbardziej popularne, można powiedzieć, czyli taki barszcz sosnowskiego na przykład, nawłoć późna, tak, czy kanadyjska, która to jest bardzo popularna, tak, z takich bardzo uciążliwych.
Miód nawłociowy stał się ostatnio bardzo popularny.
Tak, bo to też są rośliny miododajne, ale trzeba sobie brać zdać z tego sprawę, że te rośliny też są bardzo ekspansywne, tak, bo nie jestem takim specjalistą, który się stricte zajmuje tymi roślinami inwazyjnymi, natomiast po prostu jestem praktykiem, który również zakłada ogrody między innymi, tak? I planuje tą przestrzeń, przewiduje, co się może dziać, dlatego biorę pod uwagę, jak te rośliny rosną, jak mogą się rozrastać i jak mogą być, jak te rośliny mogą wpływać również na te inne obok, które sadzimy, tak? I dlatego po prostu musimy znać rośliny, które sadzimy. Nie możemy ich tylko kupować czy sadzić, patrząc tylko na nie, że są ładne, tak? Czyli podejmować takiego pierwszej decyzji zakupu na wzrokowo po prostu zwyczajnie.
Aha. To wrócę do tego, o czym pan mówił, czyli gatunki inwazyjne. Pan doktor mówił o około 30, barszcz sosnowskiego, nawłoć. Co jeszcze, panie doktorze?
Nawłoć, mamy sumaka na przykład, który też często, gęsto w ogrodach działkowych był sadzony. On potem się rozprzestrzenia odrostami korzeniowymi bożodrzew, który był bardzo często sadzony w miastach, na różnych osiedlach. W tej chwili już go się, że tak powiem, większość osiedli pozbyła. Zresztą on jest w tej chwili zakazany w ogóle do uprawy i do sadzenia.
Dlaczego?
No właśnie ze względu na tą inwazyjność, na rozprzestrzenianie, nawet na niszczenie infrastruktury, tak? Ponieważ te odrosty korzeniowe, bardzo szybko rosnące, to jest przyrost dosłownie nawet 2-3 metrów rocznie, jeśli chodzi na długość pędu tak naprawdę, tak? Więc dlatego powiedzmy go zakazano i przestano go sadzić. No zorientowano się to w tym momencie już, jak one już były dość duże, tak często gęsto przy tych wszystkich takich zabudowaniach trzypiętrowych, one już zaczęły przerastać te budynki czasami, tak? Bo one bardzo szybko rosły. No a do tego właśnie zaczęły rozprzestrzeniać się właśnie dodatkowymi odrostami korzeniowymi, które gdzieś tam pod chodnikami się przemykały, gdzieś tam potrafiły nawet uszkadzać elewację.
I jakie jeszcze? Bożodrzew i...
bożodrzew, suma goctowiec, tak? O tych czeremcha amerykańska. O, to jest taka roślina dość ciekawa, ponieważ ona w lasach bardzo często występuje. Zresztą nie tylko w lasach, ale tam, gdzie pojawia się nasza popularna brzoza, która też raptem można powiedzieć, że jest też taką rośliną ekspansywną. Wprawdzie nie inwazyjną, ponieważ różnica między ekspansywnymi a inwazyjnymi polega na tym, że te ekspansywne są po prostu nasze, rodzime tak naprawdę. Aha. Ale te inwazyjne właśnie mają też te cechy takie same ekspansywne. Tak? Więc tam, gdzie na przykład brzoza się wysiewa, to też bardzo często rozprzestrzeniana przez ptaki właśnie czeremcha bardzo, bardzo powiedzmy tutaj się szybko rozprzestrzenia.
Panie doktorze, no właśnie, dlaczego niektóre rośliny tak szybko się rozprzestrzeniają u nas? Dlaczego tak dobrze sobie u nas radzą? Co sprawia, że zaczynają dominować?
Przede wszystkim pasują im warunki klimatyczne. No i mają odpowiednie sposoby rozmnażania, tak? Duża ilość nasion przenoszone przez wiatr, przenoszone przez ptaki na przykład i dlatego mogą się przemieszczać na większe odległości, tak? Takim ciekawym gatunkiem jest też klon jesionolistny, który do niedawna był przecież taką powszechnie sadzoną również rośliną i on też się powszechnie rozsiewa, tak? Tak można powiedzieć równocześnie, prawie jak, czy to równomiernie jak brzoza również. Jeżeli gdzieś pójdziemy w zarośla, to możemy bardzo często tam znaleźć właśnie też klon jesionolistny, brzozę. Sosna też bardzo dobrze się rozsiewa, tak? Takie nasze lasy sosnowe też po prostu się rozprzestrzeniają.
A czy możemy powiedzieć, panie doktorze, że globalizacja, że podróże, handel przyspieszyły ten proces?
Zdecydowanie przyspieszyły. Tutaj, jeżeli mieliśmy kiedyś taki bardziej osadniczy tryb życia, to te rośliny nie miały też takich szans na przedostanie się. A tutaj po prostu zwyczajnie każda roślina dzisiaj jest przewożona w zasadzie na ogromne odległości pomiędzy kontynentami, tak? Większość w postaci nasion, dorosłych osobników, potem one się rozmnażają, rozsiewają, tak? I mogą stać się roślinami inwazyjnymi.
Dziś z doktorem Krzysztofem Palotem z Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozmawiam o gatunkach inwazyjnych roślin. Panie doktorze, przejdźmy teraz do tego, co dokładnie się dzieje w przyrodzie, kiedy właśnie taki gatunek zaczyna się rozprzestrzeniać, gatunek inwazyjny.
Przede wszystkim jest konkurencyjny dla innych roślin, tak, tych domowych, chociaż niekoniecznie, no mogą to być inne rośliny też, które są u nas sadzone. I wówczas zdobywa tą przestrzeń, zajmuje przestrzeń innych roślin, tamte rośliny giną i zwyczajnie ich już nie ma. Tak? Możemy powiedzieć, że w tym bardzo często w tej przestrzeni, gdzie mamy jakiś określone rośliny, które są żywicielami, powiedzmy, innych gatunków, tak? Bo to mamy tutaj do czynienia z różnymi organizmami, które, powiedzmy, bytują na tych roślinach, no to wówczas dochodzi do zaburzenia takiego tej bioróżnorodności i cyklu nawet życiowych innych organizmów.
A czy rzeczywiście, panie doktorze, w takiej sytuacji może dojść do tego, że jedna roślina w cudzysłowie przejmuje ogród, łąkę albo fragmenty lasu?
Bywa i tak naprawdę, że właśnie ta roślina najbardziej ekspansywna dominuje i powolutku wypiera wszystkie inne gatunki, tak? Mhm. No tutaj akurat możemy w lesie przytoczyć właśnie tą czeremchę. Jest taką rośliną podszytową, bardzo dobrze czuje się gdzieś tam pod sosnami. No i wszystkie inne młode siewki na przykład roślin nie potrafią się już rozwijać, bo to jest roślina, która bardzo ma takie gęste ulistnienie, tak? Zacieniowuje pozostałe gatunki i wszystko, co jest jakby na dole, zaczyna nam ginąć, tak? Mhm. I dlatego ona po prostu zagraża odmładzaniu się lasu.
Mhm. To przypomnijmy, panie doktorze, jeszcze słuchaczom, jakie są najbardziej znane przykłady w Polsce, takie, które słuchacze mogą znać z własnego otoczenia, może z własnego ogródka?
No na pewno nawłoć. Tu nawłoć jest powszechna. Wszędzie gdzieś widzimy tą nawłoć od lata już taką i na jesień kwitnącą na żółto, prawda?
Tak.
Bardzo duże łany takiej nawłoci i tutaj to jest jakby chyba taka roślina najbardziej powszechna, tak? Mhm. No tak jak mówiłem, klony jesionolistne Tak samo, bo to nie jest jakby nasza domowa roślina, tak, polska. Dławisz okrągłolistny. O, to jest coś, co powiedzmy w zasadzie niedługo będzie wpisane na listę tych właśnie takich roślin inwazyjnych, tak?
A istnieje taka lista, tak? Gatunków inwazyjnych? I ona się powiększa?
Tak. Ona się powiększa i to nie tylko dotyczy oczywiście roślin, ale również zwierząt, tak? Taka lista roślin inwazyjnych i to zagrażających właśnie w Polsce i w ogóle dla Europy jest stworzona też taka lista. I ona oczywiście w zależności od cech danej rośliny czy organizmu po prostu jest poddawana jakiejś tam weryfikacji, tak? Co jakiś czas.
A czy taka ekspansja roślin u nas nazywanych inwazyjnych działa również w drugą stronę? To znaczy, jeżeli coś, ta czeremcha, tak? Czy może być odwrotnie, że na przykład coś przedostaje się...
Czyli nasza brzoza na przykład.
Na przykład tak, nasza brzoza jest gatunkiem inwazyjnym po drugiej stronie oceanu?
Też tak może być, tak naprawdę, bo ten nasz gatunek również będzie w podobnym klimacie mógł się dobrze rozwijać. A brzozę możemy w wielu miejscach zauważyć, tak, tam gdzie powiedzmy zostają czyste pola, powiedzmy już nieobsiewane, to się zauważa wokół tutaj naszego miasta, na przykład Poznania, miejsca, gdzie pola przestały być uprawiane, tam to leży przez kilka lat odłogiem, ponieważ no, na przykład czeka na jakąś zabudowę, no wtedy pojawia się najczęściej brzoza właśnie w tych przestrzeniach. I myślę, że również może to być w innych krajach tak podobnie, tak jak tam brzoza występuje. Oczywiście w wielu krajach ona występuje też naturalnie, ale zawleczona w drugą stronę gdzieś tam do kraju, gdzie nie była naturalną rośliną, tak samo będzie się szybko rozwijała.
Taki gatunek inwazyjny to jest tylko problem dla przyrody, czy również dla nas, dla ludzi?
My może bezpośrednio na samym ogrodzie to tylko to jest jakby jego taka... brzydko powiem upierdliwość, tak? Bo musimy się z nim namęczyć, żeby go wytępić, jeżeli widzimy, że nam zaczyna wyduszać, niszczyć inne rośliny. Natomiast w przyrodzie tutaj nie ma takiego czynnika ludzkiego w takiej ilości, czy w takim nasileniu i wtedy zostawiamy te zarośla, tak? One sobie tam wszystko się, że tak powiem, odbywa naturalnie i wtedy w tych warunkach naturalnych ona jest inwazyjna tak naprawdę, tak? I zagraża po prostu innej roślinności.
Takie gatunki inwazyjne, czy one też wpływają i ewentualnie jak wpływają na pszczoły, na, nie wiem, na inne owady?
Jeśli chodzi o zapylacze w ogóle, tak, to tutaj jest często gęsto te właśnie gatunki, które są w tej chwili inwazyjne, były specjalnie przywożone czy rozsiewane, chociażby taki barszcz sosnowskiego. On był też właśnie w jakiś sposób rośliną miododajną tak naprawdę i dlatego powiedzmy był też sadzony. Tak? Natomiast potem dopiero okazało się, że też roślina, która tak naprawdę zagraża zdrowiu człowieka nawet, tak? Więc dlatego powiedzmy mamy do czynienia z kilkoma gatunkami, które są sadzone właśnie, bo są miododajne, tak? I one może nie można tutaj mówić o ich wpływie negatywnym, tak? Bo tak jak pan mówił tutaj miód nawłociowy czy coś takiego będziemy mieli, tak? Są takie rośliny jak surma na przykład, tak, oj, teraz uciekła mi z głowy akurat takie dość spore, też ekspansywne drzewo, które też pszczelarze sadzą, ale właśnie jeśli chodzi o możliwości tych roślin, no to często właśnie są dużo większe niż nasze gatunki na przykład i dlatego są obsadzane właśnie w wielu miejscach po to, żeby te pszczoły korzystały z tych roślin.
Wrócę jeszcze do tego groźnego barszczu sosnowskiego. Dlaczego on jest tak groźny dla człowieka?
Z tego względu, że posiada takie właściwości parzące, tak? I możemy powiedzmy zostać poparzeni zwyczajnie, tak? To
jest taka Czyli to nie jest taka pokrzywa, tylko to jest coś o wiele mocniejszego, tak?
Tak, zdecydowanie mocniejszego.
I jakoś staramy się wyprzeć też ten barszcz sosnowskiego? Jakoś go zwalczamy?
To znaczy, należy go zwalczać w tych miejscach, gdzie po prostu gdzie zagraża po prostu, tak? Stwarza niebezpieczeństwo. Oczywiście trzeba na niego zwracać uwagę. To jest bardzo duża roślina, taka jedna z największych zielnych tak naprawdę naszych roślin w tej chwili.
Warto o tym wiedzieć, tym bardziej, że powoli zbliża się majówka, a potem urlopy, wakacje. Dzisiaj rozmawiamy o gatunkach inwazyjnych roślin. Z nami na łączach w studiu w Poznaniu pan dr Krzysztof Palot, Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Panie doktorze, porozmawiajmy teraz o tym, co możemy zrobić, żeby no właśnie te gatunki inwazyjne roślin nie wpływały negatywnie na nasze życie. Co powinniśmy zrobić jako zwykli właściciele ogrodów na przykład? Od czego zacząć, żeby no nie pogłębiać tego problemu?
Przede wszystkim powinniśmy roślinę, którą chcemy posadzić na ogrodzie, powinniśmy dobrze poznać, tak? Mhm. Czyli jak rośnie, jak się rozprzestrzenia, czy szybko, czy jaka jest w ogóle objętość samej rośliny.
Mhm. Czyli tak? Edukacja.
Zdecydowanie tak naprawdę. Tak, tutaj dużą rolę odgrywają architekci krajobrazu, którzy przestrzeń odpowiednio powinni zagospodarować i obsadzić takimi roślinami, które na przykład wzajemnie się nie będą tutaj niszczyły, tak? Mhm. Żeby ta ilość na metrze kwadratowym nie była zbyt duża, tak? Bo to w tym momencie te rośliny też muszą mieć odpowiednią wielkość po prostu rozrastania się, no, czy miejsce rozrastania, tak? Mhm. No, więc tu przede wszystkim znajomość danej rośliny, danego gatunku, a nawet danej odmiany, tak? Bo w gatunku bywają odmiany, które są bardziej karłowe i takie, które się intensywnie rozrastają. Oczywiście my pod kątem tych naszych ogrodów bardziej musimy mówić tutaj o ekspansywności, ponieważ tak jak powiedziałem, raczej na ogrodach jesteśmy w stanie opanować te rośliny inwazyjne nawet, bo te inwazyjne to są te rośliny obce po prostu, tak? Natomiast w stosunku do, tak jak wcześniej wspominałem, w stosunku do roślin naszych domowych, tutaj mówimy o ekspansji. Mhm. Więc te ekspansywne rośliny w tych cechach również jesteśmy w stanie w większości opanować, jeżeli zostawimy im też odpowiednią ilość miejsca na rozwój, tak? Bardzo dużo takich roślin ekspansywnych to są rośliny, które są okrywowe na przykład. Mhm. Tak, one zajmują dużą przestrzeń, mają służyć temu, żeby zabezpieczały nam przed wyrastaniem z ziemi na przykład chwastów. Taką dość ciekawą rośliną jest irga na przykład, tak, która bardzo mocno swoimi pędami pokrywa miejsce swojego wzrostu i stanowi taką sieć bardzo często nie do przebycia przez inne rośliny, które próbują tam gdzieś kiełkować pod nią.
A czy są, panie doktorze, konkretne gatunki, których powinniśmy unikać, nawet jeżeli są popularne i są łatwo dostępne?
Myślę, że tutaj nie można tak wskazać konkretnych gatunków, mhm. tak? No oczywiście, jeżeli nie chcemy mieć problemów z usuwaniem potem tych roślin, to tak jak powiedziałem, to w zasadzie te rośliny, które są takie popularniejsze, typu sumagoctowiec, który jest bardzo fajną rośliną, ładną, o pierzastych liściach, tak, z ładnym takim kwiatostanem, tak naprawdę, to generalnie rzecz biorąc, żeby nie robić sobie problemów potem z usuwaniem, jak już nam się porozrasta, mhm. no to nie powinniśmy ich unikać, jeżeli ich nie chcemy. Oczywiście są sposoby, tak, żeby rok w rok po prostu ograniczać, tak, i wtedy możemy ją spokojnie opanować, taką roślinę. No ale jeżeli po prostu chcemy, liczymy na to, że ona będzie sobie tak rosła samopas, no to wiadomo, że wyprze potem inne, tak. No, to też dotyczy właśnie tej irgi, którą sadzimy gdzieś blisko, bo jest malutka, fajna, zgrabna, wizualnie super nam pasuje, a potem okazuje się, że ta roślina ma średnicę kilku metrów, tak, mhm. a mamy nieduży ogródek. Teraz bardzo często mamy niewielkie ogródki, tak? Szeregowce budujemy, tak. Bardzo dużo szeregowców się buduje i tam powinniśmy bardzo zwracać uwagę na wielkość rozrastania w ogóle roślin, na ekspansywność rozmnażania tych roślin. Tak? To dotyczy też bylin takich, powiedzmy, które tak intensywnie się rozrastają również. Taką popularną chwastem, można tak powiedzieć, jest u nas podagrycznik, który ma też odmianę o liściach pstrokatych, biało-zielonych. I on też bardzo mocno się rozrasta, dosłownie jak pesz. Możemy tutaj powiedzieć o popularnym perzu, czyli też chwaście, który właśnie też ekspansywnie nam się rozrasta i zachwaszcza teren.
A czy w Polsce, panie doktorze, istnieją regulacje albo zakazy, które dotyczą sprzedaży takich roślin?
Generalnie tak, jeśli są uznane i wpisane na listę roślin inwazyjnych, to w tym momencie takimi roślinami nie można tutaj handlować, tak? Mhm. Ich rozprzestrzeniać w ogóle. To jest nawet pod groźbą kary, tak? Tutaj takie działania. Natomiast większość roślin, które sadzimy jednak, to nie są nasze rodzime. Większość roślin mamy jednak, które są gatunkami do nas przywiezionymi, są w odmianach i po prostu zwyczajnie sadzone są u nas na ogrodach. Tak? Tutaj najistotniejszą zawsze sprawą, czy posadzić, czy nie, jest znajomość danego gatunku i odmiany, jak się rozrasta w rzeczywistości.
A jak wygląda walka z takimi gatunkami inwazyjnymi w praktyce? Czy da się je całkowicie usunąć, czy to raczej jest tylko kontrola rozrostu?
Da się usunąć, oczywiście, że da się usunąć, tak? To jest walka mechaniczna i często też chemiczna, tak? Jeżeli nie da się inaczej. Tak, mamy jakieś dostępne środki do totalnego zwalczania, tak? I w tym momencie oparte na glifosacie na przykład nadal, więc możemy to zastosować. Chociaż nie wszystkie od tego również zginą, ponieważ mają pewnego rodzaju odporność, tak? Na to, żeby zupełnie nie zginąć, szczególnie te, które mają bardzo system taki głęboki i wtedy pewne części tej rośliny mogą nie zamierać i odtwarzać się z powrotem, odnawiać, odrastać.
A czy zmiana klimatu, panie doktorze, którą teraz obserwujemy, ona też ma wpływ na rozprzestrzenianie się takich inwazyjnych gatunków?
Jeżeli to są gatunki, którym sprzyja łagodniejsza zima, to zdecydowanie tak. Tu roślinom musimy się przyglądać. W zasadzie robią to specjaliści, którzy zagłębiają się w poszczególne gatunki i oni je już konkretnie opisują, tak? Pod jakim kątem mogą być niebezpieczne, jakim zwierzętom czy owadom również zagrażają, tak? Ponieważ mogą również zawlekać różnego rodzaju, czy rozprzestrzeniać się choroby jakieś, powiedzmy, przez te rośliny również.
Tak? Są takie choroby?
Znaczy, oczywiście, że tak, bo taka roślina obca, która tutaj do nas zostanie zawleczona, tak, czy rozprzestrzeni się nadmiernie w terenie gdzieś, powiedzmy, w naturze, no ona również może być porażana przez chorobę, taką, która u nas jeszcze nie występowała i ta choroba może się rozprzestrzenić na gatunkach takich pokrewnych.
Panie doktorze, co jest najmodniejsze teraz w polskich ogrodach? Co jest na topie?
No to takie ciężkie pytanie, najmodniejsze. Aha. Najmodniejsze jest zawsze ogrodzenie się, oddzielenie się od sąsiadów, tak? I tutaj myślę, że nadal najpopularniejszym, że tak powiem, rośliną jest jednak żywotnik szmaragd, tak? Aha. Który jest w bardzo dużych ilościach sadzony, bo jest wąski, nie potrzeba go ciąć, ale przede wszystkim żywopłoty, tak? Żywopłoty z różnych roślin, no i troszeczkę wchodzimy już bardziej też w taką sferę, myślę, że samowystarczalności, czyli każdy chciałby mieć jakąś roślinę owocową, tak? Czy tak. Truskaweczki, czy maliny, czy jakieś jabłonkę, czy śliweczkę. To jest taka rzecz, która myślę, że tutaj przyświeca wielu osobom, żeby jednak się, nawet na niewielkich ogródkach.
Wiśnie, która przepięknie kwitnie.
Tak, wiśnie, nawet czereśnie. Powiem szczerze, gdyby pan nie był z Krakowa, zapraszam do Poznania, to pokażę czereśnię uformowaną właśnie typowo owocową, uformowaną bardziej na takiego topiara, czy taką bardziej roślinę bonsai też. Aha. Tutaj mówię, akurat wszystko zależy od tego, jak klienci sobie życzą, bo mówię, różnie to bywa, ale najczęściej po prostu ja nie chcę tam nikogo widzieć, i zasłanianie się, tak, to jest przede wszystkim taka. Popularności zyskały też żywopłoty liściaste, szczególnie z buka. O. Na przykład, tak? I tutaj producenci, czyli szkółkarze, którzy produkują gotowe takie żywopłoty, no mają tutaj dość sporo, że tak powiem, do powiedzenia i do zarobienia, ponieważ buk, grab również stały się takie dość popularne, tak, jeśli chodzi o obsadzenia.
Da się je tak, przepraszam panie doktorze, uformować, że one będą nas w formie takiego żywopłotu bukowego osłaniały od ulicy?
Tak, zdecydowanie i to jeszcze w okresie zimowym, ponieważ buk ma to do siebie, że nie gubi liści w okresie zimowym, tak? Czyli one brązowieją, ale zostają na pędach i wtedy po prostu dopiero zaczynają opadać, jak wyrastają nowe liście. Więc w zasadzie mamy taki też zwarty żywopłot, okrągły rok. Aha.
A czym jeszcze najlepiej odgrodzić się od ruchliwej ulicy, panie doktorze, i od sąsiadów wścibskich? Tuja? Coś innego? Buk?
No, mogą być też inne rośliny iglaste, tak? Mamy cisa, Często są świerki również wykorzystywane do tego, bo można je bardzo dobrze też ciąć krótko i bardzo ładnie odrastają jako gęsty żywopłot. Więc no, żywotniki są najbardziej popularne, tak? Czyli ta popularna tuja. Tak? Jeszcze oczywiście mówimy o żywotniku zachodnim, tak? W tych odmianach różnych. Mamy też barwne żywotniki, bo przecież nie tylko mogą być zielone, czy takie w odcieni zieleni, czy szmaragdowej, tak jak tutaj w przypadku szmaragda, ale również złote, tak? No cyprysik też tak roślina, chociaż jest, on jest, cyprysiki są troszkę mniej, bardziej podatne na mróz, ale już w naszych warunkach klimatycznych spokojnie rosną. Większość tych cyprysików nie jest jednak narażona na takie temperatury, jak u nas są. Gdyby były po minus 35, to może byłby problem, ale to tutaj jako w tym wypadku to spokojnie mogą być sadzone jako żywopłoty też. Także wszystko, co jest zimozielone, no zawsze stwarza okrągły rok też, taką barierę, tak?
To już tak na koniec, czy za kilkadziesiąt lat, panie doktorze, polski krajobraz może wyglądać zupełnie inaczej przez gatunki, które sami kiedyś wprowadziliśmy?
Myślę, że pewnie może, jeżeli nie będziemy ich w jakiś sposób ograniczać. No ale wszystko wygląda na to, że jednak pilnujemy troszeczkę tych roślin, tak? Wpisujemy ich na tą listę inwazyjnych, jeżeli widzimy, że się za bardzo rozprzestrzeniają. No i myślę, że to aż tak drastycznie nie pójdzie w takim kierunku, tak? Oczywiście musimy brać pod uwagę, że pojawią się rośliny, które będą pewno bardziej ciepłolubne. Czy one będą inwazyjne, czy nie, to się okaże.
No i pamiętajmy o tym, że jeżeli kupujemy jakąś roślinę, to tak jak pan doktor powiedział, sprawdzajmy to, jak taka roślina się rozrasta, tak?
Dokładnie, to jest najważniejsza rzecz, żeby na ogrodzie nie sadzić roślin, które potem nam zaczynają przeszkadzać, tak? I mamy dylemat, czego się pozbyć, czy tej ładniejszej, bardziej ekspansywnej, czy tej może delikatnie mniej pięknej, ale która pasuje nam do naszego ogrodu.
No i lepiej takich dylematów po prostu nie mieć. To był program Wykład Otwarty w Radiu RMF24. Ja się nazywam Krzysztof Urbaniak, a moim gościem był pan doktor inżynier Krzysztof Palot, Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję.